kiedy po latach już o lasce, schodząc schodek za schodkiem do tej dawnej, dzikiej, zielonej doliny, której już nie było, będę patrzył na siebie tamtymi młodymi oczyma, najdzie mnie wątpliwość, czy mam prawo powiedzieć, że to ja zeskoczyłem wtedy z pędzącego pociągu, a nie złamałem sobie ani ręki, ani nogi. Dwa guziki jedynie oberwały mi się u marynarki, no i unurzałem się w wilgotnej, zroszonej przez mgłę ziemi. Mieszkanie było w willi, która stała już prawie w lesie, a willa była raczej letnia, ściany cienkie, drewniane, co prawda z zewnątrz szalowane, lecz tu i ówdzie tynk już poodpadał. Sprawiała wrażenie, że liczyła sobie sporo lat. Kiedyś mogła być okazała, teraz zaniedbana, podupadła, niemal dopraszała się o przywrócenie dawnego wyglądu. Od południowej strony okna duże, słoneczne. Na piętrze od tej samej strony szeroki, długi, rzeźby można widokowy taras, na który jednak strach byłoby wyjść, gdyż prawie zwisał. To też nigdy nie widziałem, aby ktoś z mieszkających tam w dwóch facjatkach lokatorów pojawił się na nim. Na szczęście, bo mógłby pod człowiekiem runąć. O dawnym stanie tarasu świadczyła natomiast żelazna, bogato kuta w różne powoje, rozgwiazdy, barierka. Nie wiem, jak wyglądały te facjatki na górze, właściwie na poddaszu, gdyż nie było już nad nimi strychu. Dach był spadzisty i tylko jakieś zakamarki przylegały z jednej i drugiej strony do pomieszczeń, spełniając rolę strychu. Lokatorzy wyglądali na spokojnych, przyzwoitych ludzi. Mąż, żona i dwie kilkuletnie dziewczynki ułożone, nierozbrykane, zresztą ciągle upominane przez matkę, żeby nie hałasowały, nie tupały po schodach, gdy wchodzą czy zbiegają. Mąż, z wyglądu jakieś kilkanaście lat starszy od żony, co dzień o świcie, a jesienią, zimą, jeszcze w nocy, wychodził do pracy, niosąc wysłużoną teczkę, w której mógł mieć jedynie jakieś papiery. Wracał późnym popołudniem, jesienią, zimą, już prawie wieczorem, z tą teczką zawsze wypchaną zakupami. Czasem żona z dziewczynkami wychodziły po niego na stację i żona brała od niego tę teczkę. Poza tymi wyjściami do pracy i powrotami nigdy go nie widziałem, żeby gdzieś wychodził, nawet w niedzielę. Wieczorami często słychać było jego pobrzękiwanie na mandolinie i jakieś strzępy śpiewu, niekiedy wspólne z żoną. Nie wiem, kim był, gdzie pracował. Nie siedziałem zresztą ja cały czas w domu, tak samo wyjeżdżałem, a wracałem nieraz późno, więc nie wszystko widziałem. Do pokoju, który zajmowałem, wchodziło się od podwórza z boku willi przez obszerną, lecz zagraconą werandę. Stały te jakieś paczki obwiązane sznurkami, jakieś zdezelowane krzesła, kosze i różne inne nie do określenia rzeczy. Ścianki werandy, mniej więcej od połowy sufitu, ułożone były z niewielkich kwadratowych szybek w różnych kolorach, żółtych, czerwonych, zielonych, niebieskich. Kilka było wybitych. Gdy słońce przesunęło się nad werandę, płynęło światło niczym z kościelnych witraży. Gdy jednak padał deszcz, a zimą śnieg, wszystko zgromadzone na werandzie nasiąkało wilgocią. Podobnie zagracony był mój pokój. Prawie połowę zajmował fortepian, który podobno przedtem stał w pokoju obok, teraz zajmowanym przez małżeństwo z niespełnorocznym niemowlęciem, urodzonym już tutaj. Także przydałby się im i ten mój pokój, zwłaszcza że od nich do mnie było tylko przez drzwi. Te drzwi zastawiono wielką szafą na ubrania, co nie tłumiło całkiem dochodzących spoza nich odgłosów. Za fortepianem przy ścianie stała druga, mniejsza szafa oszklona, wypełniona książkami. Wśród książek przeważały romansidła, ale było też kilkanaście utworów znanych pisarzy, w tym i tych wielkich, jak również kilka dzieł filozoficznych – Platona, Arystotelesa, Spinozy, Huma, Kanta, Nietzschego i dwa o okultyzmie, zupełnie mi nieznane. Po zawartości tej szafy nie umiałbym jednak powiedzieć, kim były właścicielki willi. Były trzy. Babcia, jej córka i wnuczka. Babcia już prawie z łóżka nie wstawała. Jej córka w wieku mniej więcej 50 lat, o niepospolitej wciąż urodzie, i wnuczka, ta pielęgniarka. Mieszkały wszystkie trzy w największym pokoju, z którego dwuskrzydłowe, duże drzwi, całe oszklone, wychodziły na ogródek. Również do nich należała kuchnia, też duża. Z podwórka wchodziło się do kuchni przez sień. Mój pokój był połączony z ich pokojem drzwiami. Nie całkiem się te drzwi domykały, więc dochodziło do mnie wiele ich rozmów, niesnasek, czasami kłótni. Przestrzeń mojego pokoju zagęszczał ponadto ogromny, rozłożysty fotel, mocno już wysłużony. Przede wszystkim zagradzał mi przejście od werandy do kozetki, na której spałem. Nie było go jak ominąć, ani gdzie przesunąć. Był omal wciśnięty między fortepian a szafę stojącą przy drzwiach, za którymi mieszkała ta rodzina z niedawno narodzonym dzieckiem. Gospodyni, czyli matka owej pielęgniarki, wyjaśniła mi, że musiały meble z tamtego pokoju przenieść do tego. Przedtem tam stały fortepian i ten fotel. I zaproponowała mi, abym przechodził przez ich kuchnię i pokój, bo kozetkę miałem akurat przy drzwiach do nich. Było to jednak dla mnie krępujące. Raz tak właśnie przechodziłem przez kuchnię, a ona myła włosy w miednicy, roznegliżowana do pasa. Rzuciłem przepraszam i chciałem się wycofać, na co ona spod namydlonej głowy: niech pan doleje mi gorącej wody z tego większego garnka na kuchni. Była oczywiście łazienka, lecz tylko z zimną wodą. Jeśli chciało się mieć ciepło, trzeba było najpierw podgrzać na kuchni, i to nie jeden garnek, zanieść do łazienki i wlać do wanny. Kiedyś mieli podobno służącą, więc nie było z tym problemu. Ona grzała, ona zanosiła, dolewała. Mnie zimna, ciepła nie robiła różnicy. To też myłem się, a czasem i kąpałem w łazience. Od tamtego zdarzenia wolałem się już tarmosić z fotelem, żeby dotrzeć do kozetki. Fotel był za ciężki, by unieść go nad sobą, przejść i odstawić. Znalazłem inny sposób. Gdy miałem suche obuwie, stawałem na siedzeniu i przeskakiwałem. Kiedy miałem mokre czy ubłocone, siadałem na jednym boku i okręciwszy się ciałem z nogami w górze, przenosiłem je na drugi bok i spuszczałem na podłogę. Taka była moja droga do kozetki. No ale młody człowiek, ciało gibkie, więc mnie to nawet bawiło. Kozetka była najbardziej zdezerowanym meblem w pokoju. Na dobrą sprawę nie nadawała się do spania. Część sprężyn oberwała się, po środku zrobił się dół, także trudno się było ułożyć, nie mówiąc już o spaniu w takiej kotlinie. Zdrętwiały się nieraz budziłem. A co gorsze, pod ciężarem ciała, gdy się poruszyłem, przez pokrycie przebijały sprężyny i pokłuwały nieraz boleśnie. Przez kilka pierwszych nocy mało co spałem, przypominając sobie niemal z tęsknotą czasy studiów, gdy spaliśmy we trzech na jednym łóżku i nieraz tylko Zbychu budził nas, wyciągając swoje długie nogi, ale nic nas przynajmniej nie kłuło. Postanowiłem jakoś temu zaradzić. Nakupowałem w kiosku gazet, zmiętosiłem je i wypełniłem nimi ten dół. Kupiłem też kilka kartonów w sklepie spożywczym i nałożyłem je na te gazety. Pierwszą noc po wyścieleniu tymi gazetami i kartonami kozetki spałem tak mocno, że obudziłem się dopiero około południa. Prócz babci, gospodyni, jej córki, był jeszcze pies. Mieszko się wabił, wilczur. Piękny pies. Z nim się najszybciej zaprzyjaźniłem. Gdy zostawałem w domu, przychodził czasem do mnie. Sam sobie otwierał niedomykające się drzwi łapą. Wystarczyło, że je pchnął, po czym wskakiwał na fotel i siedział, dopóki babcia go nie zawołała. Może przez niego polubiłem i babcię, co wydaje się dziwne, gdyż nie znosiłem starości. Ale i babcia polubiła mnie, bo nieraz wysyłała psa, aby mnie do niej przyprowadził. należąco i w jej stanie zdrowia trudno było odgadnąć, ile może mieć lat. Mimo wieku i choroby nie trudno było dopatrzyć się w jej twarzy niegdysiejszej urody. Zmarszczki nie ściągały się jej wokół ust, oczy nie zapadały w oczodołach i wciąż były duże, niewyblakłe. Zachowała regularne rysy i szczupły nos. Córka widocznie po niej odziedziczyła urodę, jakkolwiek podobieństwo nie wydawało mi się zbyt bliskie. Najmniej z nich trzech podobała mi się wnuczka pielęgniarka. Niebrzydka, lecz miała w sobie coś odpychającego, zwłaszcza w oczach. Nawet ładnych, lecz jakby z pogardą patrzących na świat. Lubiła być złośliwa i najwyraźniej sprawiała jej to przyjemność. Gdy matka czasem przywoziła z pracy kwiaty, które od kogoś dostała i mówiła: popatrz, jakie piękne dostałam kwiaty, ta wzruszała z lekceważeniem ramionami, gasząc radość matki. A cóż w nich pięknego? Zwykłe róże, czy zwykłe gerbery, czy inne zwykłe? I pięć ci tylko kupił? Skąpy dziad. Próbowałem sobie nieraz wyobrazić babcię w wieku wnuczki. Wyobraźnia nie była jednak w stanie zamienić starości babci na młodość wnuczki. Chociaż nie powinno to być dla wyobraźni takie trudne, lecz ta starość najzwyczajniej odrzucała tę młodość, broniła się przed nią, jakby młodość wnuczki unieważniała niegdysiejszą młodość babci. Nie każdego dnia jeździłem na uczelnię. Chyba nawet częściej przebywałem w domu, pracując nad swoim doktoratem. Gdy nie było ani córki, ani wnuczki, babcia przywoływała mnie ze swojego pokoju. Przyjdzie do mnie. Głos miała jeszcze wyraźny. Była tylko trochę przygłucha. Chciała pani czegoś? Przystawi sobie krzesełko i siądzie. Popatrzę trochę na niego. Da mi rękę. Brała moją rękę w swoją dłoń. Młode ma ręce, gładkie, a moje suche, szeleszczą. I wpatrywała się w moją twarz, czasami prosząc, żebym bliżej się przesunął. A gdy wzrok jej się zmęczył, tchnęła tym zmęczeniem: idzie już, muszę odpocząć. I odwracała głowę do ściany. Kiedyś tak mnie przywołała do siebie, a gdy siadłem przy niej, popatrzyła na mnie i łzy się pojawiły w jej oczach. Czemu babcia płacze? A cóż mi zostało? Nie ma mnie nawet kto wysłuchać. I przenosząc wzrok z mojej twarzy gdzieś przed siebie i niemal przedzierając się przez ściśnięte gardło, westchnęła: o, jak ja kiedyś kochałam. Dopiero teraz to czuję. Wtedy nie byłam pewna, a w miłości płaci się za to całym życiem. Dopiero teraz, gdy już za późno. I kogo babcia tak kochała? Spojrzała na mnie dziwnie przenikliwie, jak na jej stare oczy. Może i jego. Roześmiałem się. Nie mnie, babciu, to niemożliwe. Jego. Żachnęła się, a z wysiłku, jakiego wymagało od niej to jedno słowo, krople potu wystąpiły na jej czole i niemal mnie wypędziła. Pójdzie już, zostawi mnie. Żałowałem potem, że się nie zgodziłem, aby to mnie kiedyś kochała. Słuchając cierpliwie jej wyznań, może bym się czegoś z jej życia nauczył. Z czyjegoś życia też mogą płynąć dla nas pożytki. Kto wiecznie większy niż naszego własnego? Nasze własne rozłazi nam się, gdy próbujemy je zebrać. Chyba że znajdziemy sobie jakiś stały punkt, z którego będziemy mogli patrzeć, jak się wokół nas obraca, niczym wokół osi, jak płynie, jak wyprzedza nas, jak cofa się przed nami, jak nas zwodzi, przyspiesza, zwalnia, razem z kulą ziemską.